To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kafe AZS. Dziś naszym gościem jest profesor Michał Bernardelli, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek zarządu głównego AZS, a także biegacz. Która z tych funkcji jest Panu najbliższa, Panie Profesorze? Dzień dobry.
Dzień dobry. To trochę ciężko powiedzieć, bo trzeba rozdzielić to, co jest najbliższe sercu, od tego, na czym, z czego można się utrzymać chyba trochę. Więc sport oczywiście jest bardzo bliski właśnie mojemu sercu, no ale od pewnego wieku każdy musi się z tym pogodzić, że trudno jest rywalizować na poziomie, który pozwoliłby na traktowanie tego w kategoriach wyczynowego i zawodowego uprawiania sportu i zarobkowego. Zawsze byłem tak trochę w rozkroku pomiędzy karierą naukową a karierą sportową i ciekawe było, kiedyś dostałem pytanie, w czym jestem lepszy. No i to zawsze jest kwestia określenia kryteriów, w czym jestem lepszym. No to ja zawsze mówiłem, że no matematyków w historii było całe mnóstwo lepszych ode mnie i nadal istnieje cała masa matematyków, informatyków lepszych niż ja. Natomiast jeżeli chodzi o biegaczy, no to w historii, na przykład na takim dystansie 1500 metrów, to nadal ja plasuję się dosyć wysoko, pewnie w pierwszej jakieś 50 czy w historii. Więc biorąc pod uwagę takie liczby, to formalnie powinienem być lepszy z biegania. No ale jednak jeżeli chodzi o jakiś wkład w rozwój tutaj społeczny, w rozwój kraju, no to pewnie jednak kariera naukowa, badawcza, dydaktyczna powinny stać na pierwszym miejscu.
Niewielu jest jednak biegaczy utytułowanych, którzy mają stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy. Uwaga, tu cytuję, to będzie skomplikowane. Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w ekonomii i finansach ze szczególnym uwzględnieniem badań koniunkturalnych.
Tak, to akurat z tym to tylko ja.
No właśnie.
Natomiast jeśli z takim
o co chodzi?
Musi być unikatowy. Ja od razu dodam, że są inni sportowcy, którzy na bardzo wysokim poziomie, na przykład profesor Kuba Adamczyk z AWF-u, który również zdobywa medale Mistrzostw Świata w kategoriach Masters. Ale faktycznie to ten taki lejek, który wysysa sportowców po kolei, no to do tego doktoratu dochodzi ileś tam osób. Na już habilitację to trzeba poświęcić trochę tego czasu, którego w trakcie kariery sportowej trochę brakuje. Jeśli chodzi o temat, to chyba nie ma sensu jakoś bardzo wyjaśniać, bo to będzie z tego bardzo skomplikowane. Natomiast może warto podkreślić, że tak specjalizuję się w metodach matematyczno-informatyczno-ekonometryczno-statystycznych, ale również w machine learningu czy sztucznej inteligencji, w zastosowaniach tego w różnych obszarach naszego życia, czyli to nie jest tylko badania koniunkturalne, czyli patrzymy sobie, próbujemy przewidzieć, co się będzie działo z naszą gospodarką, czy czeka z nas jakiś szok, czy może regresja, czy może wręcz przeciwnie, ale również w systemie podatkowym, również w takich optymalizacyjnych rzeczach właśnie związanych ze sztuczną inteligencją, czyli taka aplikacyjność jest mi dosyć bliska, a cała gro prac magisterskich i licencjackich związana jest też ze sportem, bo w tym sporcie bardzo dużo nauki siedzi. I właściwie współczesny sport bez nauki to nie mógłby istnieć, a na pewno nie istniałyby medale na Igrzyskach Olimpijskich, właściwie już teraz w żadnej dziedzinie.
No to jak ten współczesny sport może wykorzystywać dobrodziejstwo inwentarza, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja? Temat, o którym słyszeliśmy już od dawien dawna, no ale w tym roku wybił jak szalony.
Oczywiście sztuczna inteligencja jest traktowana trochę na wyrost, gdyż cała masa algorytmów tam stosowanych jest znana od wielu lat, ale teraz rzeczywiście stały się modne, więc ja bym nieco to uogólnił. Tutaj tak naprawdę chodzi o analizę danych. I pomyślmy sobie o takich sportach zespołowych, w których ta drużyna jest istotna i w których chcielibyśmy wiedzieć, czy to jest siatkówka, czy to jest koszykówka, czy to jest piłka nożna, w której te statystyki nam mają podpowiedzieć, czy raczej ta drużyna, to, czy ten zawodnik nawet powinien strzelać z tego miejsca, czy powinien stąd rzucać, czy nie. Część badań jest naprawdę ciekawa. Na przykład jedno z takich badań, które utkwiło mi w pamięci, to były testy przeprowadzone na koszykarzach, którym dawano na oczy okulary stopniowo zaburzając wzrok, aż na samym końcu okulary były po prostu ciemne, tak że nic nie widzieli i mieli z różnych miejsc parkietu rzucać do kosza, patrzyli w ten sposób, było badane, czy mimo tego zaburzenia takiego, czyli to, które miało symulować taką akcję, że coś tam nie widzimy, coś tam się trochę pochylimy, czy nadal są w stanie trafić, czy nie. I na podstawie tego opracowana była optymalna pozycja dla każdego gracza oraz w ramach całego zespołu, która pozwalała na zwiększenie skuteczności, no i oczywiście koniec końców zwycięstwo. Więc mamy tutaj, ta nauka pomaga nam również w marketingu, pomaga nam w lepszej sprzedaży biletów, w optymalizacji miejsc sprzedanych dla gości na meczach i dla gospodarzy. Pomaga nam w żeglarstwie, w przewidywaniu pogody, czyli to pomaga nam w narciarstwie. Opracowujemy lepsze smary, patrzymy na strukturę śniegu, na różne jego aspekty. Patrzymy w sportach motorowych, dobieramy opony pod kątem wilgotności, temperatury i paru innych czynników. No i tak naprawdę to chyba nie istnieje już teraz żadna dyscyplina olimpijska, w której ta nauka by się nie przejawiała. O czym możemy sobie też nie zdawać sprawy, tak? Ale to jest sztab ludzi za tym stoi, za takim złotym medalem, oprócz talentu, pracy takiego sportowca, stoi cały sztab ludzi od fizjoterapeutów, przez fizjologów, dietetyków, psychologów, ale również analityków danych.
Jak w tym wszystkim się dobrze rozeznać? Jak umieć wytłumaczyć komuś, czym jest sztuczna inteligencja w sporcie? To pytanie, na które chyba nie będziemy szukali teraz odpowiedzi.
Zdecydowanie, nie? To jest trochę rozległy temat.
Myślę, że my cały czas się trochę tego uczymy i oswajamy z tym, jaką zmianę w naszym życiu, w naszym pokoleniu wprowadza sztuczna inteligencja. Porozmawiajmy o redakcji, o książce, która ukazała się pod pańską redakcją Sport XXI wieku, Wyzwania współczesności. Skąd pomysł i skąd potrzeba na powstanie takiej książki, takiej publikacji?
Przede wszystkim tutaj trzeba podkreślić, że nie tyle sama książka, ona również ma znaczenie, tematyka ma znaczenie, ale kto ją napisał, bo to jest warte podkreślenia, że to była inicjatywa oddolna. Jestem opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania w Sporcie. I tam właśnie ci ambitni studenci, już w tym momencie większość z nich to absolwenci uczelni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wpadli na taki pomysł, aby to, czego się nauczyli podczas swojej nauki, ale również kontaktów takich praktycznych z różnymi instytucjami, organizacjami, jakimiś działaniami marketingowo-organizacyjno-logistycznymi, aby przekuć ich postrzeganie, jak oni to widzą, nie z punktu widzenia takiej teorii, którą znamy od 50 lat, tylko właśnie tego współczesnego postrzegania młodego pokolenia. No i oczywiście ja zawsze jestem skłonny do pomocy, bo nie ma co torpedować tutaj, tylko trzeba wspomagać, nawet wspierać studentów w takich właśnie działaniach. Udało mi się zorganizować przy pomocy władz uczelni finansowanie, udało mi się przypilnować, aby ta książka powstała i ona jest napisana naprawdę przez właśnie młodych ludzi, którzy nie mieli wcześniej doświadczenia w takim obszarze naukowym, a mimo to, a właściwie dzięki temu pewnie, ta książka jest dostępna dla takiego przeciętnego czytelnika, ponieważ po pierwsze dotyczy tego, czego namacalnie doświadczamy na każdym kroku, czyli ten sport jest od wielu, wielu lat, od wieków, od tysiącleci był nieodłączną częścią życia ludzkiego i społecznego, a z drugiej strony są tam zawarte naprawdę statystyki, które potrafią zmienić sposób postrzegania, szczególnie ludzi, którzy wyrośli na tym sporcie i nie zdają sobie sprawy ze zmian, które następowały na przestrzeni ostatnich lat. A tak jak w każdej innej dziedzinie życia, te zmiany są coraz szybsze, czyli kiedyś ludzie mieli całe pokolenia na to, żeby się przyzwyczaić. A teraz już tego nie ma, to znaczy jak ja chciałbym powiedzieć, że już jestem od kogoś starszy, no to rok urodzenia nic nie mówi, ale jak ja powiem, że jestem starszy niż Google, no to to robi wrażenie. No i tak samo jest tutaj, jak się zorientujemy, jakie problemy, a właściwie przed jakimi problemami dyscypliny sportowe już stanęły, a będą tego doświadczać w znacznie większym stopniu, a te problemy są związane między innymi z demografią, z postrzeganiem, czyli tą szybkością życia, z technologiami, na których to oglądamy. I widać, że bardzo wiele osób teraz korzysta, jest w stanie oglądać transmisję meczu wręcz na telefonie komórkowym, co jest absolutnie nie do pomyślenia dla osób w wieku 60+. Oni bardziej doceniają po pierwsze znacznie większy ekran, po drugie uczestnictwo samodzielne w takich wydarzeniach, a w dodatku dla nich nie ma problemu, żeby spędzić 5, 6, 10 godzin na takim wydarzeniu i się dobrze bawić, a młode pokolenie jest przyzwyczajone do tej szybkości, do tych zmian. To musi być skondensowane, napakowane emocjami, napakowane również szybkością i dynamizmem akcji. No i to się zmienia, a w dodatku też ta konkurencyjność. Powstała cała masa nowych dyscyplin.
No właśnie, bo powiedzmy o dyscyplinach, bo powiedzieliśmy tutaj przed chwilą o odbiorze sportu i rzeczywiście tak jest, że starsi ludzie nie wyobrażają sobie obejrzeć chociażby meczu piłkarskiego na małym ekranie smartfona, no ale powiedzmy o samych dyscyplinach, jak to może wpływać i wpływa na te dyscypliny sportu, które znaliśmy od wielu wieków, od wielu lat, przepraszam, a które no, muszą się uwspółcześniać.
To jest taki trochę rozdźwięk, no bo pytanie, czy jak one będą się uwspółcześniać, czyli jak one pójdą z duchem czasu, to czy one nie stracą czegoś na swoim, ze swojej takiej no, od wielu lat wypracowanej, swojego charakteru, swojego tego czegoś, co przyciągało przez wiele lat tych ludzi.
Piłka nożna wydaje mi się takim archaicznym sportem. 90 minut, 2 razy 45, jednak aż tak dużo się nie dzieje jak w innych dyscyplinach. Nie jest to TikTokowa forma treści. No i rzeczywiście no, zostały wprowadzone w ostatnim czasie jakieś radykalne zmiany w tej dyscyplinie.
No tak, one są radykalne jak na tą dyscyplinę, natomiast z punktu widzenia innych dyscyplin to one jeszcze radykalne nie są, natomiast widzimy tam, że już ta transmisja, żeby była ciekawsza, to są dostarczane nam statystyki na żywo. Widzimy już system kamer, który pozwala nam, no między innymi VAR, który wszedł już na stałe do naszej rzeczywistości piłkarskiej, ale też to, czego jak gdyby do tej pory chyba jeszcze nie przeżyliśmy, tak z mojego punktu widzenia, to jest to, że sędzia widzi teraz gorzej niż my w telewizji. Czyli taka ręka Boga Maradony, tak, która była, to ona teraz nie miałaby szans w ogóle wystąpić. No i teraz pytanie, czy nie pozbawiamy się dzięki temu tych emocji, być może niesprawiedliwości, tak, o których potem mówi się latami. Z pewnością tak. Natomiast ja jestem takim fanem wymierności w sporcie, więc ja twierdzę, że tych kamer powinno być jeszcze więcej, natomiast to powinno być też dostosowane do współczesnego widza, to znaczy reguły powinny być upraszczane. Ludzie kiedyś mieli wiele lat, żeby się z tym zapoznać, więc oni chodzili od małego, zapoznawali się z regułami tego sportu, znali jego niuanse. Teraz po pierwsze nie zawsze mamy na to czas, po drugie nie zawsze ma nam kto to przekazać, po trzecie nawet gdybyśmy mogli to zrobić, to jesteśmy rozrywani pomiędzy wieloma dyscyplinami, a nie można być ekspertem we wszystkim. W związku z czym wydaje mi się, że w wielu tych dyscyplinach ta droga będzie prowadziła do takiego uproszczenia niejako, tych, żeby było to osiągalne dla przeciętnego odbiorcy, to znaczy, żeby tam nie było takich niuansów związanych z tym, że no dobra, to jest spalony, ale coś tam, a stąd to się wyrzucił. Nie, to powinno być w miarę proste, takie, że łatwo wyjaśnialne. Tutaj między innymi takim przykładem upraszczania jest siatkówka, bo tam faktycznie po pierwsze te challenge, które wyszły, no to one już powodują, co prawda trochę stopują te akcje, tak wydłużają to, ale też powodują, że to wydaje się dla przeciętnego odbiorcy w miarę zrozumiałe, dlaczego to się stało. No jest wyjaśnione po kolei, co jest challenge'owane, dlaczego jest pokazane, dlaczego tak zostało wyjaśnione. Jak gdyby ktoś, kto nie zna się na tej siatkówce, nadal jest w stanie zrozumieć, co się tam dzieje. To samo pewnie będzie za chwilę w tenisie, tylko w większym stopniu. Tam są challenge oczywiście, natomiast no nie można ich w nieskończoność tak używać. Piłka nożna się będzie przed tym broniła, ale piłka nożna trzeba przyznać, że jest specyficzna. To znaczy piłka nożna zawdzięcza swoją popularność również dużej dozie losowości. To znaczy to jest jedna z niewielu dyscyplin, jeżeli nie jedyna w ogóle, w której drużyna, która jest formalnie słabsza, może wygrać. Praktycznie to się nie zdarza ani w siatkówce, ani w piłce ręcznej, ani w koszykówce. Tak? No mogą być fragmenty, w których ktoś dorówna, ale jeżeli jest duża dysproporcja między tymi drużynami, to jednak w piłce nożnej zawsze może być jakiś przypadkowy gol, może paść czerwona kartka, która spowoduje, że będzie grała w osłabieniu. Więc ta niepewność co do wyniku, ale też to, że jak mówimy, no to jest sport, więc wszystko może się zdarzyć, to ono idealnie pasuje właśnie do piłki nożnej.
A jakie miałby pan rady dla tych, którzy nas słuchają? W dużej mierze są to młodzi ludzie związani z Akademickim Związkiem Sportowym, młodzi sportowcy zaczynający swoją karierę, ludzie, którzy słuchają naszej rozmowy i co oni mają sobie pomyśleć, jak oni mają kierować tą swoją karierę, jak mają to robić inaczej niż ich przodkowie, niż osoby, które robiły to 10, 20, 30 lat temu.
Ja zawsze mówię tak, macie robić tak jak starsi, tylko lepiej.
Tylko lepiej.
Dokładnie tak. I to jest, jeżeli będą się tego stosować, to jest najprostsza zasada, którą można zrobić. Natomiast ja bym miał jeszcze inną radę. Ta rada jest taka, że aktualnie jesteśmy w takim okresie istnienia ludzkości, bo to trzeba jasno się powiedzieć, ludzkości, niepowtarzalnym być może, a na pewno pierwszym w historii, w którym możliwości, które stwarza nam świat, również w sferze sportowej, są wręcz niewyobrażalne i nieograniczone. Czyli nie musimy się w tym momencie ograniczać, tak jak nasi pokolenia wcześniejsze, nie muszą, one musiały, tak? One miały, to musiały być klasyczne dyscypliny, to musiało być coś. My teraz nie musimy tego robić. Więc ja zachęcam do tego, żeby każdy odkrywał coś, co może go interesować, bo teraz ma taką możliwość. To znaczy teraz nie ma takiego dużego ograniczenia, jak ktoś sobie pomyśli, a chciałbym zająć się windsurfingiem, to jest to osiągalne. Pomyślmy sobie 50 lat temu, no może ja chciałbym windsurfing uprawiać, no ale niby gdzie, tak? Podróżowanie teraz jest stosunkowo łatwe. Łatwe jest zdobywanie tego sprzętu, czyli nie ma czegoś takiego, co jest już nieosiągalne dla przeciętnej osoby. Oczywiście barierą są pieniądze, natomiast nie ma dyscypliny, no może poza Formułą 1, która nie jest dostępna dla przeciętnej osoby. A to oznacza, że równie dobrze można spróbować w takim triatlonie, który był zarezerwowany kiedyś, no jednak dla tego topu, tak? Triatlon jest stosunkowo młodą dyscypliną, tak? Jest cała masa dyscyplin, które nie istniały wręcz i widać co igrzyska olimpijskie, że są zgłaszane, tak? Widać, że na przykład teraz, jak mamy wspinaczkę sportową, tak, no to tutaj już coś, co było kiedyś traktowane jako taka niszowa dyscyplina, czyli na czas, to teraz staje się numerem jeden, szczególnie dla Polaków. Więc nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość, ale z pewnością to urozmaicanie tych dyscyplin z punktu widzenia takiego przeciętnego człowieka, który interesuje się sportem, jak ogólnie sportem, no to jest bardzo dobre, tak? To znaczy fajnie, że jesteśmy różni, potrafimy złapać takiego bakcyla. I najważniejsze jest chyba w tym wszystkim to, żeby od razu rozpatrywać, że tym sportem zajmują się przez całe życie. Czyli to nie jest tak, że ktoś ma 30 lat, nie, jesteś za stary w ogóle, już koniec, nie możesz uprawiać. Nie, teraz nie. To nie jest tak jak kiedyś, że jak ktoś wyszedł w lajkrach, to w ogóle się z niego wszyscy nabijali, o patrzcie jak on wychodzi, jak on wygląda. Teraz 60, 70, 80, 100 latkowie są w stanie zacząć trenować coś, bieganie, mogą zacząć trenować jazdę na rowerze, mogą zacząć trenować strzelectwo. Jest cała masa rzeczy, które teraz świadomość społeczna nam otworzyła te oczy, że sport jest dla każdego. Od małego, poprzez to życie nasze studenckie, no tam jest oczywiście najłatwiej, najwięcej jest tych możliwości, ale my powinniśmy szukać sobie takich zainteresowań, które będą przez całe życie. I chyba to jest ta moja rada, żeby nie przerywać tej swojej przygody ze sportem, czyli jak ktoś nie zaczął, to żeby zacząć, a jak ktoś zaczął, to żeby jej nigdy już nie przerywać.
A czy to doświadczenie biegacza pomogło w karierze naukowej w pana przypadku? Bo wydaje mi się, że no, będąc biegaczem, będąc sportowcem, trzeba być trochę zawziętym takim i nastawionym na cel, na wygranie. I wydaje mi się, że tutaj mamy ten przypadek.
No trochę oczywiście samego to trudno oceniać, to ja może tak trochę uogólnię. Każdy sportowiec, który wszedł na odpowiednio wysoki poziom, to jest, ma przez właśnie to, że tą systematyczność trenowania, wyrobienie w sobie nawyków, samodyscyplinę, to są te same cechy, które później przydają się zarówno w pracy zawodowej, jak i w pracy naukowej. Mało tego, wiadomo również, wynika to jasno z badań, tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że uprawianie sportu, niekoniecznie wyczynowego, ale mówimy o jakimkolwiek uprawianiu sportu czy aktywnościach fizycznych, wpływa pozytywnie na uczenie się. To oznacza, że wręcz uczelnie powinny w trosce o to, żeby studenci tam studiujący mieli lepsze wyniki w nauce, to powinni wszyscy pomyśleć o tym, żeby zadbać właśnie również o rozwój i tą aktywność fizyczną. I teraz czy to pomaga? Pomaga chyba w każdej dziedzinie, bo po pierwsze nie boję się wyzwań. I wydaje mi się, że żaden sportowiec się nie boi wyzwań. Po drugie, lubię rywalizację, co również w bardzo wielu obszarach życia jest dosyć przydatne. A po trzecie, w ogóle nie boję się ciężkiej pracy, czyli jak wiem, że trzeba coś tam zrobić, to potrafię się zawziąć i to niepoddawanie się oznacza, że to jest taka cecha, która, jak to mówił nasz medalista mistrzostw świata, pan Bogusław Wamiński, którego stąd pozdrawiam, mistrzowie końcówek. Tak, na końcu biegu też bardzo często są, właśnie tam się rozgrywa ta walka o medale i bardzo często w takich projektach w naszym współczesnym życiu to coś na końcu, trzeba oddać tą pracę, nauczyć do tego egzaminu, jeszcze tą godzinę trzeba poświęcić i okazuje się, że sportowcy sobie radzą w tym po prostu lepiej.
To ile kilometrów ostatnio pan przebiegł i gdzie?
Na zawodach to przyznam, że dwa tygodnie temu postarałem się wystartować tak testowo, zobaczyć czy jestem w stanie pobiec jakiś w miarę sensowny wynik na 5 kilometrów. Wczoraj akurat zrobiłem sobie, nie uczestniczyłem w maratonie, który tutaj był w Warszawie, ale taki pobudzony rekordem świata, który padł w Berlinie. Mówię, no na tym poziomie to nie jestem, ale zobaczmy, pobiegnijmy sobie coś mocniejszego. Więc akurat spróbowałem pobiec sobie 10 kilometrów, mówię, no te 35 minut, taka granica przyzwoitości, bez przygotowania jakiegoś zbytniego, no to mówię, to wstydu jeszcze nie ma, tak? Znaczy wstydu nie ma, to znaczy widzę, że oczywiście w porównaniu z tym, jak trenowałem, jest to przepaść, tak? Natomiast widzę, że to około tych 33 minut na te 10 kilometrów, to jeszcze byłbym w stanie się zakręcić bez takich większych problemów. No tak, tylko widać też, jak ten świat poszedł do przodu i ta technologia, o której też wspomnieliśmy, na przykład buty karbonowe, jak bardzo przesunęły granice ludzkich możliwości, tak? To znaczy, to nie są tylko nowe techniki treningowe, ale też sama technologia w samych butach, tak? I te buty, które nasza, no jeszcze nie zratyfikowany rekord świata w maratonie, to one ważą raptem ze 130 gramów. A mają takie same właściwości amortyzacyjne, odbijające, wszystkie jak buty, które ważą dwa razy więcej. No i teraz sobie weźmiemy te 100-200 gramów na każdym kilometrze, przy każdym kroku, no to się zamienia nam na cenne sekundy na końcu, czyli na linii mety. I to jest następne coś, co widać, że ten sport już wszedł zawodowy też. No każdy z nas jest w stanie kupić praktycznie buty, które nieco pomagają, a na pewno nie przeszkadzają w bieganiu, no ale bez jakiegoś samozaparcia, same buty nie biegają, może tak.
I mówił to profesor Michał Bernardelli, członek zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, biegacz i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję.
To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu KAFA ZTS. Cześć.
To jest KAFA AZS.